Wracam do sprawy Pumy Nubi, bo tam właściwie w tych wszystkich komentarzach osób, które popierały tego żołnierza, tego weterana, one po prostu posługiwały się argumentami, które no nie miały nic wspólnego z wiedzą, tylko bardzo dużo z emocjami. Właśnie tam były takie stwierdzenia o tym, że ona będzie tęsknić, że ona jest kochana, że ona jest szczęśliwa. Bardzo trudno dyskutować z takimi argumentami i zastanawiałam się, czy w takiej sytuacji jest w ogóle możliwa zmiana przekonań dzięki wiedzy.
Ja się częściej spotkałem z tym, że ktoś zmieniał zdanie, jak poznał cały kontekst tej sytuacji. Czyli jakby na przykład ktoś miał kobrę, bo sobie kupił, bo zawsze chciał, a potem ją zabierał do obcych ludzi, dawał ją tarmosić innym ludziom i zabierał do dzieci. To czy to byśmy też uznawali, że to jest coś pięknego i że nie odbierajmy mu tego węża, bo wąż będzie tęsknić? Chodzi o to, że puma jest zwierzęciem niebezpiecznym. Jest traktowanym w świetle polskiego prawa nie bez powodów jako zwierzę gatunku jednego z najbardziej niebezpiecznych. W tej samej zakładce, co choćby grechotniki czy inne, no, najbardziej groźne, jadowite węże. To nie chodzi o to, że ona, jak ją się puści na smyczy, to zacznie zabijać ludzi od razu, ale gdy wydarzy się jakiś wypadek, to nie będzie jak z psem, że cię ugryzie i to będzie już. Ktoś poniesie po prostu śmierć. Czy jakby jakieś dziecko zginęło, bo ktoś wyprowadził do niej pumę na smyczy, to by wtedy ludzie mówili, czemu nikt z tym nic nie zrobił? Dlaczego jakiś człowiek mógł zabierać dorosłą pumę na smyczy w Polsce do dzieci? O co w tym chodzi? Ja w swojej pracy zapoznawałem się z sekcjami zwłok przy ludziach, którzy zginęli, zabici przez duże koty. Gdy człowiek widzi, jakie rany potrafią zadawać duże koty, zaczyna rozumieć, dlaczego nie jest dobrym pomysłem traktowanie ich jak zabawki. Człowiek ma szczęście, jeśli umrze szybko tak naprawdę. Jeśli umrze śmiercią naturalną w pewien sposób z łap dużego kota, czyli zostanie mu przerwany, dajmy na to, rdzeń kręgowy na szyi i to będzie pstryk i już nie ma człowieka. Ale są nagrania z tego, co duże koty robią z treserami w cyrkach. To nie jest dobra śmierć, umówmy się. Są lepsze sposoby na śmierć. Więc jeśli teraz ktoś jeszcze ma zachciankę interakcji z dużymi kotami i tak zginie, to jest jego sprawa. Ale jeśli ktoś naraża innych. Taki właśnie też przykład, wspominałem już Kevina Richardsona. Jeden z jego oswojonych lwów, on spaceruje z nimi po swoim prywatnym terenie. Te lwy są luzem dosłownie i są oswojone, są wychowane przez człowieka. Więc jeden z tych lwów się oddalił i kilka kilometrów dalej zabił postronną osobę, tak to nazwijmy. Ona nie miała mieć interakcji z tymi kotami. Więc ta lwica, która się oddaliła w pogoni, zabiła tą kobietę. I to się rozmyło. Fanów mu nie ubyło od tego. Zrzucono to na tą kobietę po prostu. No tylko, że śmierć od lwa to jest coś bardzo, 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 bardzo nieprzyjemnego. Też trochę przeraża, jak ludzie kompletnie znają się na zachowania choćby dużych kotów, a patrzą na zdjęcie dzikiego zwierzęcia i umieją sobie wysnuć wtedy jakąś fantazję, że to zwierzę jest szczęśliwe lub nie, bo tak mu z oczu patrzy. To jest jak efekt delfina. One mają takie pociesznie wykrzywione w górę pyszczki. I każdy fan delfinarium powie, nie, patrzcie, jakie one są szczęśliwe w tym delfinarium. Bo będzie patrzył na to naturalne skrzywienie ich jamy gębowej, która wygląda jak uśmiech, no, ale która absolutnie jest uśmiechem, tylko to zwierzę tak po prostu wygląda. Żeby poznać, czym jest, to właśnie wracamy, czym jest szczęśliwe zwierzę i czym jest nieszczęśliwe zwierzę. To takie, które jest marionetką człowieka i ma z tego powodu zaburzenia behawioralne. To wtedy jest nieszczęśliwe zwierzę. Ale po twarzy zwierzęcia się tego nie da poznać, bo zwierzęta, zwłaszcza kotowate drapieżniki, one nie mają takiej mimiki jak my, żeby właśnie laik mógł stwierdzić po jednym czy dwóch zdjęciach w internecie, czy to zwierzę jest szczęśliwe, czy nie. I to jest przerażające, właśnie ta ignorancja. Ludzie widzą to, co chcą widzieć po prostu. Jak ktoś im powie, nie, to zwierzę zabrano komuś, a teraz jest w zoo, to oczywiście, że będzie na każdym zdjęciu szukał jakichś tutaj urywków tego zdjęcia, na którym ten kot będzie wyglądał na smutnego. Tylko to jest właśnie antropomorfizacja. Tego już nie jestem w stanie zrozumieć. Jestem w stanie dużo rzeczy zrozumieć, ale skąd ludziom się takie zapalczywe przekonanie bierze, że oni są w stanie powiedzieć, co widać na tym zdjęciu, a co nie. I jeszcze przy okazji zaprzeczać ludziom z tytułami naukowymi, którzy się jako tako znają na zwierzętach gatunków nieudomówionych. Chyba przykład epoki ignorancji po prostu, gdzie emocje człowieka są dla niego ważniejsze niż właśnie powiedzenie hej, hej, momencik, zastanówmy się, czy to faktycznie powinno bulwersować? Powinniśmy temu przyklaskiwać? Czy może po prostu jeszcze pozbieramy informacje, jak to wygląda?
22 września napisałeś na swoim blogu Animalus: widzę, jak narasta ignorancja, widzę, jak głupota narasta. Przeraża mnie, ile odbiorców mają filmy na YouTube czy Facebooku prezentujące dzikie zwierzęta w niewoli i nie mam złudzeń, że nigdy nie dotrę do aż takiej grupy. Zakaz cyrkowy i futrzarski nie sprawi magicznie, że znikną ludzie niewidzący w tym cokolwiek złego. A ja już mam dosyć słuchania ich rewelacji. Szczerze, niech... Tutaj się posłużę eufemizmem. Niech odejdą, niech sobie idą. Mam ich dosyć i nie będę tego ukrywał. Błagam, miejcie krytyczne podejście. Ale ten tekst jest bardzo emocjonalny. Co sprawiło, że masz dość?
Bardzo lubię temat cyrku w latach 20., gdy to było bardzo popularne zjawisko, więc też na chwilę do tego wrócę, bo w latach 20., gdy ci ludzie byli celebrytami, po prostu w miasteczkach w USA to było święto, jak przyjeżdżał cyrk ze sławnym treserem zwierząt. W tamtych już czasach były grupy ludzi przeciwnych wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, 100 lat temu. I ja się zastanawiam, czy oni sobie zdawali sprawę, że walczą z wiatrakami, że ich działania nie dadzą za ich życia żadnego efektu. I właśnie to mnie trochę frustruje niekiedy, że no kurczę, no ja mogę sobie tłumaczyć takie rzeczy w Polsce, ale co z tego, jak jutro znowu zobaczę na Facebooku jakiś film o jakimś dziwnym zwierzęciu w ubranku w czyimś domu, który ma na przykład 50 milionów udostępnień, bo takie rzeczy widziałem, co oznacza, że ma pewnie z 500 milionów widoczności. To jest przerażające. To, co napisałem, to już był efekt zmęczenia wieloma rzeczami w tym roku, bo mam wrażenie, że 2020 jest jakiś bardzo wyjątkowy pod tym kątem. Już nie chcę za bardzo zmieniać tematu, ale na początku roku każdy Polak stał się ekspertem od wirusologii, później stał się ekspertem właśnie od zachowań pum, a później stał się ekspertem od praw pewnych słabszych grup społecznych u nas w Polsce. Cały ten rok jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Dla mnie takim przełomem były te rozmowy o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i przyrody przy okazji. Bo gdy pojawia się coś bezprecedensowego, coś, co może naprawdę oszczędzić cierpienia milionom zwierząt rocznie w tym kraju, bo takie są liczby na fermach futrzarskich, to ja w swojej nawet bańce, ludzi, którzy mniej więcej grają do tej samej bramki, to widziałem jakieś elaboraty takie, no ale co to da, ale czemu tym się ktoś nie zajął, a w ogóle ten zakaz to będzie bez sensu, a to i to. Ja sobie wtedy wyobrażam tych wszystkich ludzi, sporo z nich to są moi znajomi, których ja znam personalnie, którzy siedzą do godziny 3-4 w Sejmie, słuchając jeszcze ataków na nich ze strony różnych dziwnych posłów, jako ekoterrorystów, i zastanawiam, jak bardzo trzeba nie mieć wyczucia, żeby w takich momentach właśnie wypisywać, ale po co to w ogóle i bez sensu. I to mnie chyba najbardziej uderzyło. Już nawet nie to, co ja robię, bo ja staram się trzymać swojego poletka, i bo ludzi od ferm chociażby naprawdę w tym kraju jest dużo lepiej ogarniających ten temat i aktywistów przez duże A, ale no, z samego szacunku dla nich mnie rozłożyło na łopatki, jak czytałem w różnych częściach tej bańki prozwierzęcej jakieś naprawdę rzeczy kompletnie bez wyczucia. Chyba wtedy mi to wszystko opadło, że jakby jak nawet to środowisko nie potrafi być zjednoczone, gdy dzieje się coś bardzo ważnego, to ja znowu się czuję jak jakiś skrajny ekstremum, gdy próbuję ludzi przekonać, że te małpy w domach to jest problem. I tak, czuję się wtedy jak właśnie ci ludzie walczący z cyrkami w latach 20. Czuję się, jakbym walczył z wiatrakami. I może moja energia powinna być gdzieś kanalizowana indziej, gdzie można coś faktycznie zmienić.
Doszedłeś do takiego momentu, XXI wiek, gdzie dobro zwierząt jest pojmowane w sposób, którego się właściwie nawet nie da jednoznacznie określić.
Tak, w bardzo wykrzywiony sposób. Dobro zwierząt jest pojmowane jako to, co nam się wydaje, że jest dobrem zwierząt. Wystarczy dojść rozumowaniem i publikacjami naukowymi, które mamy, do tego, czym są tak właściwie instynkty zwierzęcia, czym jest życie zwierzęcia w naturze i co tak właściwie oznaczać pewien termin szczęśliwe zwierzę. Szczęśliwe zwierzę to nie jest zwierzę chodzące na smyczy ku uciesze gawiedzi. Znaczy, mówię oczywiście o zwierzętach gatunków nieodomówionych, no bo to w domyśle tak to traktuję, jak mówię coś takiego, bo gatunki udomowione to jest zupełnie inna para kaloszy.
Napisałeś mam dość, to co dalej?
Nie, muszę zrobić sobie po prostu przerwę od Facebooka i chyba zapomnieć, że jestem w bardzo, bardzo ekstremalnej mniejszości najwyraźniej. Mam czasem ochotę właśnie wrócić do początków i przez jakiś czas pisać ciekawe i śmieszne artykuły o dziwnych zachowaniach zwierząt. Tylko że ja chyba już nie potrafię robić takich rzeczy.
Znam wiele osób, które zajmują się zwierzętami, w ogóle szeroko pojętą biologią i są edukatorami i mają bardzo podobne odczucia, że są bezradne wobec tego morza ignorancji. I to jest taka, właściwie taka gorzka puenta naszej rozmowy.
No to są ciemne wieki, umówmy się. Ja nie mam nadziei, że będzie lepiej, że coś magicznie trzaśnie i nagle ludzie z powrotem zaczną może słuchać autorytetów. Znaczy ja w żadnym razie nie czuję się w swojej głowie autorytetem od czegokolwiek. Ja po prostu mam czas na robienie researchu i przekazanie ludziom, co sam na własne potrzeby odkryłem w jakichś tematach. Jeśli im to wystarcza do wyrobienia sobie zdania, to dobrze. Jeśli nie, tu macie przynajmniej wędkę, jak tego szukać i szukajcie dalej sami dla siebie. Ale ja jestem przerażony, jak właśnie autorytety naukowe w wielu dziedzinach zaczynają być, ich opinia zaczyna być równoznaczna do opinii jakiegoś losowego komentatora w losowym komentarzu na Facebooku. Nauka nigdy nie była demokracją. Konsensus naukowy to jest, znaczy ktoś mógłby się kłócić, że to trochę oznacza, bo konsensus naukowy oznacza, im więcej mamy danych, większe zdanie, no to, ale to nie jest demokracja w tym znaczeniu, że 100 osób z Facebooka przypadkowych czytaczy internetu ma to samo znaczenie, co twierdzenie właśnie 100 naukowców w tej dziedzinie. Tylko coraz więcej ludzi, mam niestety wrażenie, myśli, że nauka to jest czyjaś opinia. I tyle. Więc tak, to jest męczące.